Grasz na wiolonczeli, której pozazdrościć może każdy muzyk, to prawdziwe dzieło sztuki. Czy możesz zdradzić, co to za instrument?
Tak, to jest oczywiście, to nie jest mój instrument, jest wypożyczony z amerykańskiej kolekcji, to jest wiolonczela Stradivariusa z 1717 roku. Bardzo piękny instrument rzeczywiście, z którym jestem w sumie związany już dość długo, bo od 1999 roku, pamiętam, w maju w Filharmonii Wrocławskiej zagrałem pierwszy koncert właśnie na tej wiolonczeli i od tej pory ona mi towarzyszy. Wcześniej miałem wiolonczelę z Wenecji, Pietro Guarneri, też bardzo piękny instrument. Ale wiadomo, że Stradivarius jest takim instrumentem, który marzeniem wszystkich muzyków, co nie znaczy, że wszystkie Stradivariusy są rzeczywiście najlepszymi instrumentami. Myślę, że jest wiele włoskich instrumentów z XVIII wieku, z końca XVII i z początku XIX wieku, które dorównują swoim poziomem instrumentom Stradivariusa. Wszystko bardzo zależy od konkretnego egzemplarza. Ale ta wiolonczela rzeczywiście ma bardzo piękny dźwięk i muszę powiedzieć, że jestem do niej przywiązany. Nawet ostatnio, biorąc udział jako dyrygent w konkursie imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, konkursie wiolonczelowym, tam dyrygowałem w finale orkiestrą razem z uczestnikami i zwyciężczyni, jak się okazało, konkursu Astrix Iranosian ma bardzo piękną wiolonczelę Ruggieri, to jest z końca XVII wieku. I miałem taki moment, kiedy mi się wydawało, że ta jej wiolonczela jest lepsza od mojego Stradivariusa. No i po koncercie laureatów zrobiliśmy sobie takie krótkie porównanie. Ja przyniosłem moją wiolonczelę i ona grała na obydwu instrumentach, ja również. I muszę powiedzieć z radością w sumie, i ona to samo stwierdziła, że po kilku minutach grania jednak odczuwa się różnicę. Jakby Stradivarius daje dużo większą możliwości kształtowania dźwięku. Ta wiolonczela Ruggieri, ona brzmi przepięknie, ale zawsze jakby podobnie, jednakowo. Natomiast ze Stradivariusa okazało się, że i ja, i ona to samo potwierdziła, że jednak jest w stanie wydobyć dużo więcej różnych odcieni, jeśli chodzi o barwę dźwięku. Także jakby nawet w porównaniu z bardzo, bardzo dobrymi włoskimi instrumentami, ten no jest świetny, jest być może lepszy od przeciętnych tych najlepszych instrumentów.
Thank you.
Zagrałeś setki koncertów, poprowadziłeś też dziesiątki, a być może także już setki koncertów. Czy masz taki w pamięci koncert, który zaskoczył cię, publiczność w jakiś sposób odmienny zareagowała, taki, który też gdzieś pamięta się i później powtarza być może jako anegdotę?
Czy to, jeśli chodzi o tremę na przykład, to bardzo, bardzo różnie bywa. Ja na przykład dyrygując nie mam specjalnej tremy, bardziej to jest rodzaj skupienia, natomiast oczywiście grając na instrumencie to zupełnie coś innego, dlatego że jednak wiolonczelistę słychać i każde najdrobniejsze potknięcie, brak precyzji intonacyjnej czy artykulacyjnej to po prostu słychać natychmiast, więc pod tym względem mam wielki szacunek dla muzyków, także muzyków w orkiestrze, co do których jakby no, zdaję sobie sprawę, jak w ogóle trudno jest grać perfekcyjnie i myślę, że kiedy pracujemy razem z orkiestrą, jakby no nie jestem tak apodyktyczny, jak myślę dyrygenci, którzy są na przykład pianistami, dla których jest oczywiste, że wszystko powinno być od razu idealnie. Patrzę przez pryzmat swoich doświadczeń też i wiem, że naprawdę, tak jak powiedziałem, perfekcyjne zagranie wszystkiego od razu jest absolutnie niemożliwe. Natomiast jeśli chodzi o koncerty, no najciekawszym doświadczeniem, myślę socjologicznie, jakie mnie i Filharmonię Kaliską spotkało, to był koncert z raperem Ostrym podczas festiwalu raperskiego w Fabryce w Łodzi, gdzie graliśmy dla kilku tysięcy młodych ludzi, którzy przyszli na festiwal raperski, natomiast Adam Ostrowski wymyślił bardzo ciekawy pomysł, żeby sekcja smyczkowa jakby towarzyszyła w tych riffach towarzyszących jego rapowaniu. Koncert miał się zacząć w godzinach, powiedzmy, późnowieczornych, a zaczęliśmy tak naprawdę grać o 12:30. Nie do końca wiedzieliśmy, kiedy mamy grać, a kiedy przestać, ponieważ to było bardzo spontaniczne wszystko, ale do tej pory z sekcją smyczkową Kaliskiej Filharmonii wspominamy nasz występ w Łodzi jako coś, co nam się chyba pierwszy raz zdarzyło.
No właśnie, bo nie tylko muzyka rap, ale także i rock, i metal, bo rozumiem, że twoja przestrzeń muzyczna to nie tylko klasyka.
Tak, absolutnie. No ja już jako wiolonczelista miałem wielką radość ze współpracy na przykład z Leszkiem Możdżerem. Graliśmy przez kilka lat w duecie, gdzie graliśmy sonaty Bacha, ale również graliśmy utwory jazzowe. Także moje utwory i Leszka utwory, które wiązały się z elementem improwizacji i mnie bardzo to odpowiadało. Ten kontakt z Leszkiem, z jego fantastycznym graniem i w ogóle myśleniem o muzyce też myślę wiele mi dał. To jest oczywiście truizm, ale no, muzyka jest tylko dobra albo zła. Myślę, że już taki podział na gatunki odchodzi trochę w przeszłość i myślę, że Filharmonia jest miejscem, w którym jakby orkiestra symfoniczna jest w stanie połączyć swoje siły naprawdę z bardzo różnymi gatunkami muzyki i często tym gatunkom również wychodzi to na dobre, ponieważ jednak ta różnorodność brzmienia symfonicznego jest olbrzymia i ona nadaje takiego żywego charakteru nawet tym gatunkom, które do tej pory nie stykały się we wspólnych wykonaniach z orkiestrą.
Na koniec chciałabym porzucić sprawy muzyczne, a zajrzeć też do twojego gabinetu. Zajmujesz się renowacją zabytkowych mebli, gromadzisz dzieła ocalałe i jak wiem, jesteś miłośnikiem starych aut.
Tak, rzeczywiście. Znaczy meble to był taki jakiś etap w moim życiu, to rzeczywiście głównie meble barokowe, to były meble, które mnie bardzo interesowały i mam jakąś tam kolekcję, można powiedzieć, ale to już jest trochę za mną. Myślę, że w tej chwili już wystarczy. To znaczy, ja miałem takie meble, które rzeczywiście bardzo chciałem mieć i szukałem ich w różnych miejscach, nie tylko w Polsce, w Europie, na różnych aukcjach i większość mebli, które chciałem mieć, już mam i prawdę mówiąc trochę już to jest taka pasja, która jest poza mną, aczkolwiek jakby no bardzo się cieszę z tego, że je mam, bo są rzeczywiście bardzo piękne, oczywiście pewnie mają swoją duszę jakąś, którą się wyczuwa, a stare samochody tak. Ja myślę, że teraz ze względu na obowiązki rodzinno-zawodowe, które są rzeczywiście takie bardzo, bardzo wypełniające mi czas, trochę mam zwyczajnie mniej czasu na wszystkie pasje, ale jest jeden samochód stary, który wciąż czeka na złożenie, ponieważ jest po renowacji, ale nadal jakby tapicerka i elementy wnętrza są nie wsadzone do środka z powrotem, są porozrzucane po kilku miejscach, ale kiedy go zrobię, to myślę, że będę miał dużą frajdę z jeżdżenia. Ale no, tak jak mówię, w tej chwili też czas mi nie pozwala na to, żeby to skończyć.
I wówczas zobaczymy Adama Klocka za kierownicą czekoladowego Rolls-Royce'a z 1975 roku.